Ja oczywiście sam nie będę opowiadał o tym, jak wygląda elektrownia, jak wygląda zapora. Zrobi to za mnie Marek Podlipski, dyżurny inżynier ruchów PGE Energetyka Odnawialna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Najpierw historia, bo to jest miejsce, które za chwilę będziemy mieć 50 lat, bo tyle ma sama zapora, ale sama idea, sam pomysł, żeby tutaj w tym miejscu rzeki San stworzyć zaporę, na zaporze stworzyć elektrownię wodną, jest o wiele, wiele starszy.
Tak, to prawda. Na rzekę San naukowcy, technicy zwrócili uwagę już bardzo wcześnie, bo na początku XX wieku przyglądano się, gdzie można byłoby wybudować zapory wraz z elektrowniami wodnymi. I takie pierwsze propozycje, które przedstawił inżynier Karol Pomianowski, późniejszy profesor, wykładowca na Politechnice Lwowskiej i Gdańskiej, te pierwsze lokalizacje dotyczyły Górnego Sanu i Bieszczadnicy to będą wiedzieli, nieistniejąca miejscowość Dydiowa i tam miał powstać pierwszy stopień wodny.
Dydiowa to daleko stąd?
Jest to nad Górnym Sanem, niedaleko miejscowości Lutowiska. Obecnie Dydiowa jest całkowicie opuszczona po stronie polskiej, są tylko relikty po wiosce, po stronie ukraińskiej, gdzie większość tej miejscowości się znajdowało, również praktycznie nie ma nic.
To prawda, stąd blisko do Ustrzyk, tuż do granicy. Zresztą, o ile ja się dobrze orientuję z lekcji historii, to kilkaset metrów dalej, tutaj za Sanem, jeszcze w latach 50., w latach 40. była Ukraina. A dokładnie Związek Republik Sowieckich.
Zgadza się. Za moimi plecami jest wzgórze Jawor i jeszcze do dnia dzisiejszego można zobaczyć pozostałości po przecince granicznej, która to granica prowadziła przez szczyt Jaworu i w październiku 1951 roku granica ta została przesunięta na linię Sanu na wschód i wtedy takie właśnie miejscowości jak Ustrzyki Dolne, Lutowiska trafiły do Polski, a Związek Radziecki przyłączył do siebie ziemię, no można powiedzieć, że bardziej, no,
na przykład miasto Bełuc, które jest bardziej na północ.
Krystynopol.
Tak jest, i kilka innych miejscowości, tak. Więc tutaj ruch graniczny był, a mało osób o tym pamięta, że jeszcze w latach na przykład 50. tutaj ta granica się przesuwała i tu jeszcze były ruchy. Pewnie w Ustrzykach o tym pamiętają, ale w Warszawie często się zapomina, że nasza granica nie została ustalona po 45. roku, tylko jeszcze w 45. roku, tylko jeszcze potem były pewne fluktuacje i zmiany. Pomysł. Międzywojnie to jest ta epoka, kiedy już te plany, pomysły stworzenia budowy zapory i stworzenia elektrowni wodnej przestają być planami, a stają się powoli rzeczywistością, startują realne prace.
Tak, w roku 1921 7 kilometrów od Soliny w miejscowości Myczkowce ruszyły prace budowlane przy zaporze elektrowni wodnej, która miała stanowić jak gdyby dolny stopień dla stopnia Solina, również który był tutaj planowany. Tam w Byczkowcach jest taka ciekawa sprawa, że San zatacza pętlę o długości blisko 6 kilometrów, opływając boczne ramię góry Grodzisko. Projektanci postanowili wykorzystać ten fakt i zaporę zlokalizowali w miejscowości Myczkowce, a elektrownię po drugiej stronie góry Grodzisko, w miejscowości Zwierzyń. Na tym odcinku poziom koryta Sanu obniża się o blisko 7 metrów, a w wyniku postawienia zapory i zwiększenia zbiornika ta różnica poziomów miała wynosić około 20 metrów. No niestety kryzys lat 20. spowodował, że w 1923 roku inwestycja upadła, budowniczym udało się wykonać sztolnię o średnicy 4,5 metra pod górą Grodzisko i przygotować fundamenty pod budynek elektrowni i budynek i sam korpus zapory.
W latach 30., w latach budowy COP-u, w latach silnej i intensywnej industrializacji Polski poprzez rządy sanacyjne nie powrócono do pomysłu, nie było pomysłu, żeby jednak, no to w końcu są widły cały czas Sanu i Wisły, to w końcu są ten teren, gdzie panowała silna industrializacja w latach 30.
Tak,
odłożono.
Pod koniec lat 30. powrócono do idei wybudowania kaskady Sanu, czyli zapór wraz z elektrowniami wodnymi. No niestety poważniejszym pracom budowlanym przeszkodził wybuch II wojny światowej i należało te plany odłożyć na później. Nawiasem mówiąc, plany zostały ukryte, plany budowy i przetrwały szczęśliwie cały okres II wojny światowej.
Zaraz do tej historii planów, które przetrwały i potem były podjęte w latach 50. i 60. wrócimy, ale też warto wspomnieć, że gdzieś tutaj, w tym miejscu spotkały się 17-18 września 1939 roku wojska niemieckie i wojska radzieckie. Tutaj od zachodu, pewnie gdzie my stoimy, doszedł Wehrmacht, a już tam stała Armia Czerwona, tak było? Czy pan pamięta
trudno mi wypowiadać się na temat Soliny, czy tutaj takie spotkanie nastąpiło. Na pewno linia demarkacyjna pomiędzy Związkiem Radzieckim i Niemcami przebiegała na Sanie. O tyle istnieją zdjęcia pokazujące spotkanie oficerów wojsk niemieckich i radzieckich na moście na Sanie. W Lesku.
Daleko stąd?
To jest jakieś 14-15 kilometrów od tego miejsca. I takie zdjęcia w Narodowym Archiwum Cyfrowym również można odnaleźć.
Ten stan stanowił naturalną granicę, nie tylko tuż po wojnie granicę państwa, ale także granicę czwartego rozbioru Zapora. Plany przetrwały, zostały ukryte, to na podstawie tych planów, które przetrwały wojnę, planów przedwojennych, planów wytworzonych przez naukowców i inżynierów II Rzeczypospolitej, budowano potem tą Zaporę w latach 50. i 60.
Plany te dotyczyły Zapory elektrowni w Myczkowcach i na tej bazie uaktualniono i sporządzono nowe plany i wybudowano od 1956 do 1960 wybudowano zaporę i elektrownię w Myczkowcach, a w 1960 roku budowniczowie wkroczyli tutaj do Soliny. Były to zupełnie nowe opracowania, ponieważ pierwotna koncepcja przewidywała zaporę o wysokości blisko 30 metrów, a po jak gdyby przeprojektowaniu tego wszystkiego powstała największa zapora w Polsce o wysokości 82 metrów.
To prawda, jest imponujące, jak się gdziekolwiek jedzie dookoła Soliny, to trudno jej nie zauważyć. Wielka, masywna, brunatna ściana betonu, która dzieli dolinę na dwie części.
Tak, było najbardziej optymalne miejsce, gdzie można było taką zaporę powstawić. Jak już powiedziałem, największy obiekt hydrotechniczny w Polsce i równocześnie tworzący największy sztuczny zbiornik objętościowo w Polsce. Potężne źródło energii, którą można wykorzystać.
Jak wyglądała budowa? Pan badał tą kwestię, jak od momentu, kiedy powstały plany, od chwili, kiedy wkopano pierwszą łopatę przysłowiową, bo pewnie łopatami tego nie robiono, aż do wylania asfaltu na szosie, która biegnie po Koronie tam. Jak to wyglądało?
Właśnie, bardzo dużo łopatami tutaj robiono, ponieważ były lata, wczesne lata 60. i ta technika jeszcze nie była tak rozbudowana jak obecnie. Oczywiście, że korzystano z pomocy i koparek, i dźwigów, ale spora część prac była wykonywana ręcznie. Przy użyciu materiałów wybuchowych tworzono wyłomy pod korpus zapory. Bardzo, bardzo wiele pracy poświęcono na oczyszczenie czaszy zbiornika. Przecież to były i wioski, które znalazły się później na dnie zbiornika, ale również lasy. Te lasy należało wyciąć i było to czynione rękami żołnierzy.
Jest taka historia o budowie zapory tamy na Solinie, na Sanie, tutaj w Solinie, że był dźwig linowy, gdzie posługiwano się jakąś formą łączności krótkofalowej. Mówiono jeszcze w prawo, jeszcze w lewo. Jak to wyglądało?
No, dźwig linowy...
który miał 700 metrów.
Widzimy tutaj relikt, pozostałość po dźwigu, to jest maszynownia. Kiedyś za tym budynkiem, który tam... chowa się w zaroślach na lewym przyczółku zapory, wznosiła się potężna wieża nieruchoma, a po drugiej stronie korony zapory, który tak dość dziwnie jest ukształtowany, ponieważ w stosunku do osi głównej to boczne ramię odchodzi pod kątem prostym. I właśnie na tym bocznym ramieniu, które było wykonane jako pierwsze, wybetonowane, było ułożone torowisko, po których jeździło dwie wieże ruchome. Odległość między wieżą stałą a ruchomymi wynosiła 706 metrów i pomiędzy tymi wieżami rozciągnięte były liny. Dwie liny nośne o średnicy około 80 mm każda i sześć lin sterowniczych. Na linie nośnej jeździł sobie wózeczek, do wózeczka doczepiany był kubełek, a do kubełka wchodziło jednorazowo 20 ton masy betonowej. Masa betonowa była produkowana tutaj bezpośrednio. Była tu uruchomiona, sprowadzona z Czechosłowacji polowa wytwórnia betonu i tutaj również, gdybyśmy weszli w te zarośla, znaleźlibyśmy pozostałości po tej betoniarni.
Budowa była nie tylko polska, była wielonarodowa, część sprzętu z Węgier, część technologii ze Związku Radzieckiego. Jak wygląda ta kooperacja międzynarodowa przy budowie zapory?
O ile chodzi o naszych braci Węgrów, to dostarczyli oni wyposażenie do elektrowni w Myczkowcach. Były tam turbiny produkowane przez firmę Ganz. A jeśli chodzi o Solinę, podstawowe wyposażenie...
To czysto polska budowa, w tym sensie, że i firmy polskie, i wykonawcy polscy, i turbiny, i całe wyposażenie elektrowni też powstało w polskich zakładach. Czy to jednak była jakaś kooperacja?
Nie. Turbiny i generatory powstają w Czechosłowacji i stamtąd zostały sprowadzone. Ten dźwig linowy był sprowadzony tutaj z Anglii, ponieważ...
W kraju socjalistycznym
nikt takich rzeczy nie produkował i nie był w stanie nam tutaj jak gdyby ustawić. Część automatyki takiej zabezpieczeniowej również była produkowana w krajach zachodnich, najwięcej to z firmy o takiej ładnej nazwie BBC, szwajcarski producent automatyki przemysłowej i do czasu modernizacji, która się tutaj odbyła w latach 2000-2003, te urządzenia doskonale tutaj pracowały.
Powiedział pan, że to największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce, duża powierzchnia, dużo też zostało pod wodą, na pewno wioska Solina, wioska nie mała, bo tam podobno mieszkało około 500 osób, więc spora wieś została zatopiona. Jakie były losy tej wsi?
Ludność została przesiedlona i niedaleko tutaj od Soliny jest miejscowość Bereska, gdzie zostały wybudowane nowe gospodarstwa dla tych przesiedleńców. Część również tutaj w miejscowości przylegającej praktycznie do zbiornika, miejscowości Łobozew, część przeniosła się do miast, ale wszyscy zostali w jakiś sposób zabezpieczeni. A sama zabudowa Soliny została rozebrana, budynki usunięte, jak również oczyszczono gnojowniki, ekshumowano cmentarze. To wszystko zostało stąd wywiezione poza teren planowanej czaszy zbiornika.
Wszyscy, niemalże wszyscy pamiętają o wsi Solina. To była jedna miejscowość, która nazywa się pod wodą po wybudowaniu tamy, czy były jeszcze inne przysiółki, czy sadyby?
Tych miejscowości było więcej, ponieważ zatopiono część Polańczyka z pięknym kościołem, zatopiono takie miejscowości jak Teleśnica Sanna, część miejscowości Chrewt i takie pomniejsze przysiółki przylegające do tych większych miejscowości. Trzeba wziąć pod uwagę, że Dolina Sanu była dość gęsto zaludniona i zasiedlona, ponieważ cała akcja osadnicza rozwijała się w dolinach rzek. Dolina Sanu i Solinki, Dolina Choczewki. Tutaj większość jak gdyby osiedlała się i tutaj zamieszkiwali.
Jeszcze o tej warstwie technicznej, o współczesności, o przyszłości będziemy mieli okazję rozmawiać po godzinie 8. Ja tylko jeszcze zapytam, dyżurny inżynier ruchu, czym się zajmuje w elektrowni? Co to jest za funkcja?
Dyżurny inżynier ruchu, no to można powiedzieć, że to jest taki kierownik zmiany, który na swoim dyżurze czuwa nad prawidłową pracą elektrowni, nad wykonaniem dobowego planu obciążeń, który został nam zadysponowany, programowaniem pracy na następną dobę, prawidłowym prowadzeniem gospodarki wodnej.
Programowanie pracy, na czym to polega? Ile wody będzie wypompowanych na górę, ile będzie spuszczanych z górnej wody, czyli z zalewu Solińskiego do Sanu? Na tym to polega? To pan decyduje, jakie będą przepływy w elektrowni?
W dużej mierze tak. Przyjmując dyżur, mam wiedzę, jaka będzie produkcja na bieżącą dobę i jak będą zachowywać się zbiorniki, bo nas obligują dwa zbiorniki. Zbiornik Myczkowiecki jako zbiornik dolnej wody i zbiornik Soliński, którym mamy zapas energii do wykorzystania. Wiedząc, jaka będzie sytuacja na następną dobę, mogę zaproponować pewną ilość produkcji i ta ilość produkcji zgłaszana jest do naszych handlowców PGE Energetyka Odnawialna w Warszawie, którzy dokonują jak gdyby rozdziału na obciążenie godzinowe.
Też się tylko na koniec zapytam o skali tajności, bo to jest obiekt, który każdy może zobaczyć na mapach, każdy go widzi jednym samochodem, ale tu jednak są pewne tajemnice, których nam zdradzać nie wolno. Jaka jest skala tych tajemnic? Bo to jest, jak rozumiem, obiekt istotny obiekt strategiczny dla Polski, tak? Jak to wygląda?
No jest to obiekt, który ze względu na swoją specyfikę musi być w sposób szczególny chroniony. Widać tutaj jest
strażnicy, ogrodzony,
jest ochrona, jak również są pewne rzeczy, o których nam nie wolno mówić. Nieraz się zdarza, że dzwoni ktoś, a jaka będzie woda, a kiedy będzie mniejsza woda, zwłaszcza wędkarze. My oczywiście o takich planach nie możemy mówić, ponieważ jest to tajemnica wewnętrzna firmy i tylko osoby upoważnione możemy o tym informować.
Szczególnie, że elektrownia w Solinie jako jedna z niewielu może posłużyć do odbudowy naszego systemu elektroenergetycznego w wypadku jakiejś poważnej awarii czy zniszczenia w wyniku chociażby działań wojennych, więc jest to punkt istotny na mapie naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa państwa dostaw energii w przypadku poważnego kryzysu. Marek Podlipski, dyżurny inżynier ruchów PGE Energetyka Odnawialna, był pierwszym gościem Poranka Wnet z Soliny, za co najmocniej dziękuję.
Dziękuję.
Nie, jeszcze dedykacja, jeszcze piosenka, którą zapowie pan Marek Podlipski. Słuchamy. Cóż, czego my posłuchamy? Niech pan powie.
No ja myślę, że Dire Straits byłby odpowiedni, mój ulubiony zespół.
To dobrze, to wstajemy w rytm i rock'n'rolla i twista, tak? Dobrze mówię?
No zobaczymy, co się udał wypuścić.
Zobaczymy. Mam 7:32 na zegarach i rock'n'roll rozproszył chmury nad Soliną. Wyszło słońce, zaczyna robić się powoli ciepło. Słońce, 1 czerwca, Dzień Dziecka w studiu Elżbieta Duś, nauczycielka w gimnazjum w Bubrce. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim o Dniu Dziecka, o młodzieży, o edukacji, o tym, jak lokalnie przebiega reforma, która w zasadzie likwiduje gimnazja właśnie, to najpierw o sprawach lokalnych. Pani jest z Soliny.
Tak, ja jestem z Soliny. Można powiedzieć, że się tu urodziłam.
Rodzice też są z Soliny?
Właśnie, jakby miejsce mojego urodzenia, to Lesko, bo tam najbliższy szpital, ale zdeterminowane zostało poprzez, no pewnie, budowę zapory. Bo tata przyjechał z Zamojszczyzny. Mama pochodzi stąd, niedaleko, spod Leska. I pewnie tak jak wiele rodzin, w ten sam sposób zagospodarowało się w Bieszczadach.
To jest tak, że zapora, że to przez budowę zapory, a następnie jej wykorzystywanie i warunki turystyczne, wiele osób tutaj przyjechało i osiadło? To był ten powód, który przyciągał ludzi do Soliny i do tego regionu Bieszczad.
No właśnie tak. Przecież właściwie to ta dawna Solina to już nie istnieje. Ludzie zostali z niej, no tak, usunięci, wysiedleni. Może nawet niedaleko, niektórzy, Uherce, Nolesko, właśnie Łobozew, a tutaj no zaczęła się ta wielka inicjatywa, pracowały tysiące ludzi po prostu, a szczególnie no chyba młodzież zjeżdżała, bo wiem, że tata kończył jakąś szkołę zawodową na Śląsku i tam z jakąś delegacją przyjeżdżał już tutaj do budowy. Poznał piękną kobietę, no i osiadł.
I został. Kiedy formowałaś ta nowa społeczność, państwo mieli świadomość, że tutaj kiedyś mieszkali inni ludzie, że to są tereny, które w latach 40., w drugiej połowie lat 40. w wyniku akcji Wisła zostały wysiedlone, że w zasadzie ta ludność, która tutaj kiedyś mieszkała, jest albo daleko na wschodzie w Związku Sowieckim, albo mieszka w województwach zachodniopomorskich, lubuskich, dzisiejszych, a ówczesnych ziemiach odzyskanych. Taka świadomość była?
Myślę, że tak, ale chyba ludzi ponosił ten boom PRL-owskiego rozwoju i taki entuzjazm, że rozwijają się jakieś takie bardzo ciekawe miejsca, regiony. Pewnie to też chodziło o to, żeby tutaj ugruntować tą władzę polską. Powstawały szkoły, powstawały ośrodki, nie wiem, zdrowia, jakieś takie instytucje, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład w tej chwili to mamy kościół, nie wiem, co 10 kilometrów. Mamy szkołę też co 10, co 15 kilometrów. Pewnie nie chodziło tylko o ułatwienie życia tym ludziom, ale też właśnie o to, żeby tę władzę naszą dobrą tutaj na tych terenach ugruntowywać. Dawaliśmy sobie radę.
A był taki duch pionierski? To jest tak, że...
Tak, był. Żołnierze, harcerze. Na samym początku, no i oni pomagali i w budowaniu dróg, i w wytyczaniu tych takich no, miejsc, które, szlaków turystycznych, które propagowałyby Bieszczady. No, inaczej jest w okolicznych wsiach, tak jak Łobozew, czy Orelec, czy Bóbrka, jest to taka skonsolidowana społeczność, która ma tutaj te swoje korzenie od dawna. Natomiast, no właśnie, mieszkańcy Soliny to taka ludność napływowa i zrobiła się taka enklawa zupełnie innych ludzi. Wymieszało się to troszeczkę tak towarzystwo intelektualnie i zaczęło stanowić takiego pewnego rodzaju może elitę.
I nowe.
Przyjeżdżali na przykład inżynierowie, prawda, i z Krakowa, i z Katowic, i z części tu wschodniej, Lublin. I też przez 2 czy 3 lata byli tutaj z nami. Niektórzy zostawali znacznie dłużej, wyprowadzali się w latach 80. Niektórzy w ogóle tutaj pozostali już na zawsze. Ich groby tutaj mamy, dbamy o nie.
Trzecia Rzeczpospolita, to są też zmiany, znikają pola, znikają hale, znikają dlatego, że znikają owce, pojawia się szersza turystyka. Pani obserwowała te zmiany, tutaj zaszły w ostatnich 30 latach w regionie solińskim. Jak to wyglądało?
No tak, rzeczywiście krajobraz się zmienił, no tyle, że mamy, chociaż bardzo nie chcielibyśmy, takie olbrzymie zakrzaczenie. Władze nasze to z tym walczą. Widoku takiego na te połoniny, na te łąki, na te cuda, to jest coraz mniej, dlatego że rzeczywiście przed wojną to nawet, kiedy góralom z Zakopanego brakowało jedzenia dla swoich owiec, to tutaj ustalali takie umowy i przyganiali te swoje owce. Natomiast nasi rolnicy zadowoleni byli z tego, że mają taki naturalny nawóz, no bo tutaj wiadomo, ziemie do żyznych nie należą. No działo się, no było i pszenica, były i ziemniaki. No.
Teraz Bieszczady zarastają, to jest, jak się przyjeżdża do Soliny, wiele osób mówi, że kiedyś było inaczej, teraz tam, gdzie kiedyś była gospodarka rolna, tam, gdzie kiedyś prowadzony był wypas, pojawia się las powoli, a ludzi jest
coraz mniej, coraz zdeterminowanych, tak.
Zdeterminowanych, ale się ludzi coraz mniej. Pani jest nauczycielką, obserwuje pani, jak się kształcą młode osoby i potem co się dzieje z pani absolwentami. To jest tak, że Solinę bardzo silnie dotknął taki ruch migracyjny z mniejszych ośrodków do dużych miasta, a nawet czasami albo częściej za granicę. Jakie były losy pani absolwentów? Oni tutaj zostają, chcą tutaj żyć, czy jednak główny pomysł na życie to jest emigracja stąd do Krakowa, Lublina, Warszawy, albo Londynu, Berlina, Paryża?
Dotknęły nas jakby takie dwa zjawiska. W tych latach 90. podczas tych przemian ustrojowych no spadła bardzo demografia. Pamiętam taki rok 97, gdzie urodziło się dosłownie czworo dzieci na cztery wsie w ciągu jednego roku i no i potem z takimi małymi klasami, no to trzeba się było zmagać. Nie jest to łatwe po prostu zadanie dla nauczycieli utrzymać szkołę wtedy. Potem drugi taki boom, właśnie kiedy otworzyły nam się granice na Unię Europejską i młodzież szuka tego lepszego życia. Może sami troszeczkę sobie też jesteśmy winni, ponieważ wiedząc, że mamy tutaj takie wspaniałe walory turystyczne, zauważyliśmy, że nasza młodzież nie potrzebuje wyjeżdżać na przykład na wakacje. Mamy tutaj dosłownie wszystko. Mamy wymianę taką po prostu w ludziach, bo dyskoteki, deptaki, kąpieliska no sprzyjają po prostu spotkaniom nowym. Poza tym no wspaniałe otoczenie i szlaki górskie, i jezioro, i rekreacja na wodzie. I nie chcieliśmy chyba doprowadzić do tego, żeby było tak jak na przykład, że nie widzi się w Polsce górali wakacjujących gdziekolwiek, prawda? Bo oni tam są zajęci na okrągło. Nasi jeszcze właśnie dodatkowo podejmują prace takie zarobkowe. Znaczy najczęściej pomagają rodzicom. To niemniej jednak dzieci są bardzo zaradne i kiedy zobaczyły, że jakby to się opłaca, no właśnie, to ten powód, że próbują na szerszą skalę swych sił dalej od rodziców. A my jeszcze dodatkowo proponowaliśmy im zawsze w szkole zwiedzanie. Co roku duże wycieczki, 3-4-5-dniowe nawet na drugi koniec Polski, nad morze, żeby jak najwięcej zobaczyły. Oczywiście budżet cały, no powiedzmy, że zjada ten transport, ale szuka się wtedy sponsorów, aby jak najwięcej zobaczyły.
To przejdźmy do oceny polityki. Jak pani jako nauczycielka języka polskiego w gimnazjum w Bóbrce ocenia to, co się stało z edukacją w ostatnich latach, czyli silną determinację Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby wprowadzić reformy, żeby przywrócić system nauczania 8+4, czyli zlikwidować gimnazja i wrócić do starego stylu. Wielu absolwentów, między innymi mówiący te słowa absolwentów gimnazjów, jest entuzjastycznych do tego pomysłu. A jak nauczyciele, którzy w tych gimnazjach uczyli, jak oceniają taki pomysł i jego implementację do rzeczywistości szkolnej?
Powiem tak. Jestem bardzo zadowolona, że zajęto się szkolnictwem średnim, że właśnie przywrócono ten system czteroklasowy kształcenia tego młodego człowieka na takim najważniejszym etapie jego życia.
Czyli licealnym, ten, który formuje...
Tak, to liceum, tak, czteroklasowe, jak najbardziej. Troszkę ten poprzedni system no pewnie zepsuł nam młodzież też. To nie można mówić, że winny jest rozwój cywilizacji. Takie zaobserwowaliśmy zjawisko, że na przykład osoby będące w klasie siódmej wtedy, bo jeszcze pamiętam system ośmioklasowy, no to był już taki czas, kiedy oni się dobrze poczuli w szkole, kiedy zaczynał się ten okres buntu, kiedy człowiek szukał swojej drogi w życiu, nie zawsze takiej, jakiej wymarzyliby dla niego rodzice. ale niestety była ósma klasa, on się od razu reflektował. Miał wtedy 15 lat, musiał naprawdę zastanowić się nad swoim życiem, a tutaj szczególnie wiązało się to z decyzją, gdzie, bo właściwie wszędzie, to trzeba było się zatrzymać na jakiejś stacji albo w jakichś internatach. A w tej chwili właśnie mamy tą pierwszą gimnazjum, powiedzmy, kiedy te dzieci dawniej były na poziomie siódmej klasy, potem drugą gimnazjum w tej pierwszej klasie, jest, znaczy są tam na takim nowym miejscu, pilnują się, druga gimnazjum to już jest powiedzmy szaleństwo, a trzecia gimnazjum jakby wcale tego szaleństwa nie kończy, dlatego że oni, no, zdali sobie sprawę, że kończą jakiś etap w życiu, jakąś tam małą maturą. Później nauczyciele, kiedy wyjeżdżam ze swoją młodzieżą na takie tak zwane proorientację zawodową, to potem jak rozmawiam z nauczycielami, oni mówią, że pierwszy rok szkoły średniej to jest dyscyplinowanie uczniów, to jest jakieś ogarnianie po prostu tego rozbuchanego własnego ego, które można było znacznie wcześniej zatrzymać. Liczy się po prostu liczą się wartości w tej chwili, bo młodzież wiedzę to ma w kieszeni.
To jeszcze podpytam w ten sposób. Obrońcy gimnazjów mówią, że to był system, który poprawiał warunki i jakość kształcenia dla dzieci z mniejszych miejscowości, ze wsi, bo była rejonizacja, one szybciej trafiały do dużych szkół, do lepszych szkół. Teraz powrót do systemu 8 plus 4 obniży szanse edukacyjne dzieci wiejskich, dzieci z mniejszych miast. Pani się z taką tezą zgadza, czy też nie?
Nie, dlatego że powstaje na bazie dawnych szkół, nawet takich szkół zawodowych, powstają wspaniałe nowe kierunki. Młodzież ma naprawdę, nie chciałabym być na ich miejscu w tej chwili, naprawdę niesamowicie trudny wybór, bo tak jak to jest, osiołkowi w żłobie dano, tak, w jednym owiec, z drugim siano, naprawdę mój syn, mam teraz akurat takiego, który kończy trzecią gimnazjum, nie może się zdecydować.
Czy tak. Matwis, czy...
Nawet Matwis, tylko po prostu tych kierunków i tych szkół, takich liceów zawodowych, które oferują naprawdę ciekawe zajęcia, to jest tak wiele, że nawet nasi dolni uczniowie chcieliby się już jakby usamodzielnić albo po prostu próbować nie siedzieć przez 7 czy 6 godzin w klasie za biurkiem. Tylko zajęcia konne, strzelanie, przede wszystkim te właśnie kierunki mundurowe u młodzieży jakoś tak szczególnie cieszą się sympatią.
Zlikwidowaliśmy pobór obowiązkowy, to i ten standard do munduru, jak widać,
prawda?
Wzrosła i powróciła. Pytanie na koniec, czy przy okazji reorganizacji szkolnictwa w pani gimnazjum wystąpiła jakieś perturbacje, jakieś utrudnienia dla uczniów?
Nie, na razie nie, dlatego że myśmy mieli tą szkołę podstawową połączoną z gimnazjum.
Czyli wszystko płynnie.
I ciągle odprowadzamy, tak, jeszcze te klasy, wygaszając powoli gimnazjum. Ale wiem, że rzeczywiście szkoły, w których mieściło się tylko gimnazjum, no, przeżywają trudne chwile. To znaczy, no, pewnie już są polikwidowane, prawda? No,
bo tam jednak za chwilę zostanie się jedna klasa, jeżeli dobrze rozumiem. Od tego, jak teraz skończy się rok szkolny, od września pójdą tylko trzecioklasiści.
Tak, 2020 to jest ten moment ostatecznego wygaszania.
Więc tam na pewno będzie problem, ale mam nadzieję, że budynki
zostaną jakoś dobrze zawsze wykorzystane, zagospodarowane.
Elżbieta Duś, nauczycielka w gimnazjum w Bóbrce i mieszkanka Soliny, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję. Bardzo życzenia, na koniec życzenia z okazji 1 czerwca, Dzień Dziecka w końcu jest. Czego pani życzy swoim uczniom i nie tylko?
Moi kochani, naprawdę wspaniałych wakacji, wielu szans w życiu, wielu dobrych ludzi na swojej drodze, takich ludzi, przy których czulibyście się bezpiecznie, uśmiechu, wszystkiego, co dobre.
Wszystkiego, co dobre życzyła Elżbieta Duś, nauczycielka w gimnazjum w Bóbrce. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję również.
7:48 na zegarach. Zagrajmy piosenkę KSU. W końcu jesteśmy w Bieszczadach, Ustrzyki Dolne tuż obok. Jeżeli jest taka szansa, to może wybierzmy piosenkę nie o Ustrzykach Dolnych samych, tylko piosenkę, która kiedyś była moją ulubioną. Posłuchajcie państwo.